Państwo, witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98.2 przy 1446 King Street East w Kitchener, Ontario. Drodzy Państwo, witają Państwa dzisiaj szczególni goście. To Dorotka pierwsza, no jakże...
Szczęść Boże Państwu.
Nasz go.
No już, ja też, Pani Radosz, ja też nie gość. Witam serdecznie, szczęść Boże, ksiądz Piotr. Po 2 miesiącach nieobecności, ale jestem, ale po wakacjach w Polsce. A Polska zawsze pozdrawia.
I po tygodniowej przerwie wita Jan Mazur, dobry wieczór Państwu. I chciałbym powiedzieć, że mamy dzisiaj nowych słuchaczy. Słuchacze z Kolumbii. Buena noche, amiga. Ahora mucho calor, but recuerda, mañana 21 grados.
Bardzo gorąco. Nie z Kuby?
No. Kolumbia. A o Kubie za chwilę. Także usprawiedliwiam się, dlaczego nie byłem tydzień temu. A to będzie za chwilę.
Drodzy Państwo, mamy mało czasu, jak zwykle dużo materiałów. Czy możemy od razu, zacznijmy może od piosenki.
Od piosenki, oczywiście.
Letniej, wakacyjnej, drugi weekend. Drodzy Państwo, Stanisława Celińska. To ta nowość, którą przywiozłem z Polski, The Bestseller. Marzy mi się, zamykam czasami oczy, słuchając płyty tej pani, to jest aktorka, by gdzieś spotkać jeszcze taką małą kawiarenkę czy małą restauracyjkę z takim właśnie programem rozrywkowym, który reprezentowany jest na tej płycie. Spotyka się jeszcze tu u nas w Kanadzie jazzowych wykonawców, jak w Montrealu spotkałem znakomitą dziewczynę, co śpiewa wspólnie z 3 kolegami. W Polsce nie spotyka się, takie te dancingowe zespoły, ale tak mało kto grywa. Piękna płyta i nie dziwię się, że jest najlepiej sprzedawaną płytą w Polsce. Stanisława Celińska.
Wszystko logiczne chce być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co odpowiedzą nam trochę jak żyć. Słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci nakazy. Choć świat go straszy, że da za to w końcu. Tak miałam, że straszył mnie świat, lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr i
przyznać, że piękne nagranie księdza się spodoba.
Bardzo mi się podoba i dziwię się, dlaczego ja tej płyty nie znalazłem. Może byłem zajęty tymi ślubami i weselami siostrzenic, które bardzo serdecznie pozdrawiają, bo też otrzymały dedykację przez radio, to wiedzą.
Ja rozmawiałem z mamą jeszcze wtedy przed...
No właśnie, otrzymały pozdrowienia, bardzo były ucieszone. No i jedna i druga wyszły za mąż. Jedna za Pawła, druga za Tomasza. A tak niedawno tutaj były przed mikrofonami i opowiadały o...
Jeszcze studentki. Nie tak dawno, to księży też już trzeci
rok. Ale miałem taką szczęście uczestniczyć w ich obronach, w obronach prac magisterskich na Uniwersytecie w Koszalinie. Pięknie zdały po piątce. No i otrzymały już pracę. Także są nauczycielkami, jedna i druga, zaraz po magisterium. Także to jest taka piękna rzecz i mogą już się realizować jako nauczycielki. Jedna w szkole, druga w przedszkolu.
Ja za chwilę, księże, jeszcze zagram, może nie będzie pieśni religijnej, ale przedstawię księżu jeszcze jedno nagranie. Pani Stanisława Celińska napisała: w świecie hałasu i szybko biegnącego czasu pragniemy zatrzymać się na chwilę i zadać sobie parę ważnych pytań dotyczących Boga, miłości i samotności. Chcemy o tym z kimś porozmawiać. Porozmawiać szeptem. Stanisława Celińska. Posłuchamy jeszcze nagrań. Prosimy, ksiądz Piotr, już przekażemy, trochę będzie hałasu, przekażemy księdzu słuchawki.
Dziękuję serdecznie. Ze słuchawkami to zawsze jest lepiej. I ja, jak pan Janek tutaj zawsze mówi, zawsze mam taką refleksję w oparciu o czytania danej niedzieli, w tym przypadku 23 niedzieli w ciągu roku. Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze na mszę świętą do kościoła i też właśnie też zauważyliśmy, no ja też u siebie w swojej parafii też zauważyłem, niestety, że no wielu parafian jakoś nie dotarło do kościoła, ale na pewno są gdzieś tam, gdzie są ich miejsca wypoczynkowe, kotydże, i tam jakąś kaplicę czy kościół parafianie znaleźli, a już za tydzień będzie otwarcie roku szkolnego. Myślę, że i dzieci, i młodzież, i studenci, i rodzice wrócą do świątyń. Drodzy Państwo, w Ewangelii dzisiejszej Jezus uzdrawia głuchoniemego. Pamiętamy tę scenę, jak Jezus otoczony przez uczniów widzi głuchoniemego i proszą Jezusa, ażeby położył rękę na głuchoniemym. I Pan Jezus jest bardzo posłuszny. Dotyka uszu tego głuchoniemego, dotyka swoją śliną języka i następuje cud. Głuchoniemy zaczyna słyszeć i zaczyna mówić. Pan Jezus używa słowa effata. Effata to znaczy otwórz się. Drodzy Państwo, aby przyjąć Słowo Boże, trzeba je usłyszeć uszami i sercem, na nie się otworzyć i odpowiedzieć wiarą, bo wiara rodzi się ze słyszenia, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Dlatego też ta obecność we wspólnocie, czyli tworzenie Kościoła, jest bardzo ważne. I pierwsza część mszy świętej to liturgia słowa. Czytanie ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, Ewangelia. To jest liturgia słowa. Wiara rodzi się ze słuchania. A żeby wysłuchać i słuchać, trzeba zwyczajnie być obecnym. Słyszeć i słuchać to być posłusznym głosowi Boga, całemu Bożemu objawieniu. Głos z nieba mówi uczniom o Jezusie w czasie przemienienia na górze Tabor. Jego słuchajcie. Drodzy Państwo, o ile jednak fizycznie głuchy chciał słyszeć, o tyle ludzie duchowo głusi często nie słyszą, nie chcą słyszeć ani słuchać. Stosują różne metody zagłuszania i odwracania uwagi od tego, co ważne i prawdziwe, ku zmyśleniom i ku zakłamaniom. Znaczna część przekazu medialnego, tego głównego nurtu, obojętnie w jakim kraju by to było, ukrywa prawdę i dobro. Możemy dziwić się. Przecież prawda jest piękna. Przecież prawda jest zawsze ciekawa. Dlaczego media kłamią i dlaczego media karmią nas półprawdami, kłamstwami? W jakim celu? My chcemy zarazić się, chcemy naśladować Maryję w jej postawie słuchania. Maryja przyjmująca i rozważająca słowa Boga, który do niej mówił. Naśladują Maryję i błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Drodzy Państwo, gdy człowiek słucha Boga, Bóg słucha modlącego się człowieka, skoro ten pełni Bożą wolę i wprowadza słowo w czyn. Któryś z polityków powiedział: słucham, rozumiem, pomagam, a przecież w istocie ukrywa postawę tych, którzy nie słuchają, ani nie chcą rozumieć głosu Boga, Kościoła, narodu, biednych ludzi, tych, którzy opierają swoje okrutne i bezduszne panowanie na pomaganiu tylko sobie, aby utrzymać się u władzy za wszelką cenę, a tą ceną jest kłamstwo, ogłupianie ludzi uśpionych, często zbrodnia. Słowo Boże daje ludziom wiernym moc, odwagi i męstwa, gotowość, aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. I tu niech wzorem będzie błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan, który za słowo prawdy, ziarno prawdy, poświęcił życie, okrutnie zmasakrowany i zamordowany przez ubecję. Drodzy Państwo, posłuszeństwo Bogu i Kościołowi daje chrześcijańską dumę i wolność oraz moc sprzeciwu wobec zła, złych i złego. Prędzej czy później bezbożni i niesprawiedliwi powiedzą: jeżeli byliśmy głupi, gdy drwiliśmy z uczciwego, zmarnowaliśmy życie, żyjąc przewrotnie. Nasza nadzieja jest jak plewa niesiona wiatrem. Zanim jednak to nastąpi, głupota i pycha jednych usiłuje poniżyć i ośmieszyć dumę i odwagę tych, którzy nie poddają się pogardzie i kłamstwu. Drodzy Państwo, Bóg mówi poprzez słowa i znaki. Dlatego potrzebne są otwarte uszy. Dlatego też winniśmy odczytywać odpowiednio znaki czasu. Jak pięknie powiedział ksiądz profesor Chrostowski, żyjemy w doczesności, naznaczonej piętnem zła i grzechu oraz ich skutków. Wśród ludzi, również wśród wyznawców Boga, istnieją głębokie podziały, wynikające z mocno zróżnicowanego statusu społecznego. Podczas gdy jedni są bogaci, a nawet opływają w dostatki, inni są biedni i pozbawieni środków do życia. Zarówno w starożytności, jak i dzisiaj uwidacznia się to choćby na zewnątrz. Jedni mają piękne domy, piękne wozy, bilety do najpiękniejszych zakątków świata, ubrania. No właśnie. A w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii mamy pytanie retoryczne: czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy miłują? Rzetelna odpowiedź stanowi ważne wyzwanie zarówno dla biednych, czy istotnie dorastają do tej pochwały, jak i dla zamożnych, by nie zasklepiali się w skorupie egoizmu, nie zasklepiali się w sobie i doceniali wartości, jakie niesie sytuacja ubóstwa. Drodzy Państwo, obecnym znakiem czasu dla Polski wydaje się, że jest przedłużająca się susza. Są pożary, lamentują rolnicy, mówi się o miliardowych stratach już teraz, a ciągle nie ma deszczu, ciągle nie ma wody. Ponoć w Warszawie Wisłę można przejść zanurzając się tylko do pasa. Jest susza ziemi, Ale, drodzy Państwo, jest też susza życia wewnętrznego i społecznego. Tak jak ziemi potrzebny jest deszcz, aby dała plon, tak ludziom potrzebne są ożywcze strumienie łaski Bożego błogosławieństwa. Deszczu i owoców nawodnionej ziemi chcemy. Trzeba bardziej jeszcze pragnąć dla ojczyzny naszej i naszych rodaków dobrej woli, rozumu i wiary, aby pokonać tę duchową i moralną suszę, która grozi śmiercią narodu, obumieraniem ludzkich sumień, zanikiem godności i dumy, bezmyślnym poddaniem się polityce usypiaczy. Trzeba widzieć znaki. Takim pozytywnym znakiem była msza święta w Wilnie, tym na Litwie. Uczestniczyło w tej mszy świętej kilka dni temu, na rozpoczęcie roku szkolnego, tysiące dzieci, młodzieży trwali na modlitwie przed Matką Bożą Ostrobramską. Trwali na modlitwie, bo władze chcą zakazać im używania języka polskiego w szkołach, zdawać egzaminy po polsku. A przecież to nie ich wina, że po wojnie przesunięto granice i już tam nie ma Polski, ale są Polacy od ponad 1000 lat. Inny znak. Ktoś spytał, proszę księdza, jak to jest z tą aborcją i rozgrzeszaniem tej aborcji przez wszystkich księży? Czyżby to papież był jakimś liberałem, że pozwala każdemu odpuszczać ten grzech? Tak przecież nie było w przeszłości. Tu kilka słów wyjaśnienia. O co chodzi w tym wszystkim? List papieża Franciszka z apelem do wszystkich księży o rozgrzeszenie grzechu aborcji w zbliżającym się roku jubileuszowym, nazwanym Rokiem Miłosierdzia Bożego, jest właśnie wielkim znakiem miłosierdzia. Czyżby prawda o grzechu uśmiercania nienarodzonych zmieniła się w nauczaniu Kościoła? Otóż oczywiście, że nie. Prawda o aborcji jako grzechu śmiertelnym, wykluczającym grzesznika czy grzesznicę ze wspólnoty Kościoła, absolutnie nie zmieniła się. Akt aborcji nie został pomniejszony. Oczywiście, za aborcję odpowiada nie tylko matka, ale także ojciec, partner, doktor, tak zwany doktor aborcjonista, ale także personel medyczny, także politycy i uchwalający prawo aborcyjne, ale także konkretni dziennikarze i dziennikarki, którzy aborcję propagują. Popatrzmy, jakie odwrócenie wartości się dokonało. Ci, którzy bronią życia, idą do więzienia, jak choćby ta piękna Mary Wagner z tą białą różą idzie do matek, daje im: idź, nie idź tam, nie dokonuj aborcji. I tak tacy jak ona traktowani są jak przestępcy. Szerzy się jakaś szatańska kultura śmierci. A my mamy obowiązek zająć stanowisko. To jest to zadanie, o którym mówi też Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie moi, naśladujcie mnie, naśladujcie prawo Boże. Trzeba zająć i w tym przypadku stanowisko, by, broń Boże, nie znaleźć się w kręgu ekskomunikowanych, wyjętych ze wspólnoty Kościoła. Bo może niektórzy nie zdają sobie sprawy, jeżeli ktoś podpada pod ten grzech, który jest grzechem śmiertelnym, wyłącza się ipso facto, automatycznie ze wspólnoty Kościoła. Także on myśli, że jest w Kościele, ale de facto w Kościele go nie ma, dopóki nie rozprawi się z tym grzechem. I dlatego wiemy, jaka jest epidemia tego grzechu wszędzie. Dlatego zbliżający się Rok Miłosierdzia będzie nadzwyczajną przestrzenią czasową, kiedy każdy kapłan będzie mógł uwolnić tego typu grzeszników od tego strasznego grzechu i dać nową perspektywę życia, właśnie pro-life, właśnie dla życia. Dlatego też, drodzy słuchacze, chcemy obudzić się i obudzić się to czynić użytek z rozumu i wiary, to pokonać poczucie niższości bez silności, to przyjąć dobre słowa Boże i ludzkie. Maryja świadoma jest tego, co zawdzięcza Bogu. Jej wybrania i wywyższenia. Podobnie i my, jako naród, przez nawrócenie, modlitwę i pokutę prosimy o ocalenie siebie w wyniku współdziałania ziemi z niebem. Nie jest pychą ani szowinizmem przyjęcie słów Chrystusa, wręcz przeciwnie. Chcemy słuchać tych słów i chcemy zasiewać je w swoim sercu. Chcemy naśladować samego Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy przed położeniem się do łóżka, ażeby jakoś brzmiało w naszych uszach to zwrócenie się Pana Jezusa do tego głuchoniemego. A czy czasem ja, Ty nie jesteś tym głuchoniemym, głuchoniemą? Jezus mówi: Efata, otwórz się. I te słowa już raz usłyszałeś, usłyszałaś podczas sakramentu Chrztu Świętego. Jest w rycie, no zwłaszcza tutaj amerykańskim, kanadyjskim, podczas Chrztu Świętego, kiedy pod koniec tego udzielania tego sakramentu kapłan podchodzi do dziecka, dotyka uszu małego dziecka, krzyczącego, kwilącego i mówi: niech błogosławione będą Twoje uszy, by słuchały prawa Bożego, Ewangelii Świętej. Dotyka języka, dotyka ust. Niech błogosławione będą Twoje usta, ażeby wypowiadały słowa prawdy, słowa o Bożym Królestwie. Pamiętajmy więc, Efata, otwórz się na obecność Boga w Twoim życiu.
Wiem, że ksiądz Piotr był bardzo zajęty i nie miał czasu. Ja spróbuję coś przedstawić, tylko nie mam słuchawek, nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Drodzy Państwo, ten pan, co śpiewa naszą rozbiegówkę, wczoraj zaśpiewał premierową piosenkę w Toruniu. Proszę posłuchać.
I zgon, ta świątynia umie cieszyć i korzyć. Jej korona jest jak wieniec za plon, który nam teraz unieść i mnożyć. Te świątynie zbudowałeś Ty sam. Starów serc, któreś umiał otworzyć. Twoje dzieło już u nieba jest bram. A nam tego udało się dożyć.
Duch i wiankę się, który w głowie.
Maciej Wyrublewski. Wczoraj na święcie życzenia, drodzy Państwo, w Toruniu. Ojciec dyrektor po raz siódmy już zorganizował takie święto. No wczoraj taka ilość ludzi przyjechała odwiedzić księdza i dziękować za dary i za świątynię, którą kończy już prawie budować. Maciej Wróblewski tam śpiewał, było mnóstwo fantastycznych występów. Jeszcze jedno nagranie chciałbym Państwu dzisiaj przekazać, żeby Państwo wysłuchali i może ktoś zechce podzielić się swoją opinią, bo jestem zachwycony. Drodzy Państwo, teraz już mamy na linii panią Małgosię Freiburger. Dobry wieczór. Wiemy, że ona się bardzo denerwuje, bo mówi, że jest niemedialna, a my też nie jesteśmy medialni. Dobry wieczór, witamy serdecznie na antenie Radia o Późnej Porze. Pani Małgosiu, tydzień temu...
Dobry wieczór, Małgosia Freiburger z tej strony. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj coś radiu powiedzieć. Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich chętnych uczniów do nauki języka polskiego w wieku od 4 do 14 lat do rejestracji na rok szkolny 2015-2016. W tym roku możemy dokonać rejestracji elektronicznie na stronie internetowej stlouis.waterloocatholicdistrictschool.ca pod zakładką Programs and Courses. Znajdziemy program International Languages i w tym programie należy poszukać takiej zakładki, która nazywa się Registration i tam oczywiście zarejestrować się na język polski. To jest nasza szkoła. I jeszcze jeśli mogę cokolwiek dodać, to będziemy także rejestrować 12 września w szkole przy ulicy Strange Street 99 od godziny 9 do godziny 11.30. Więc jeżeli ktoś chciałby się zarejestrować w szkole, to tam będziemy dyżurować i będziemy także udzielać informacji na temat naszego programu, przedstawiać nauczycielki. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, że mogłam to powiedzieć dzisiaj na antenie.
Pani Małgosiu, o to nam chodziło, bo no, jesteśmy z generacji, gdzie zapisywało się osobiście, czy w sali pod kościołem, czy w polskiej szkole, to chyba było, że macie jeszcze za tych starszych, bo jak dziadkowie, czy babcie się przyprowadzi wnuczki do szkoły, to my sobie już nie bardzo radzimy jakimiś stronami internetowymi. San Luis, jakieś tam odkrywać trzeba kolejne wciski, także dobrze, że jest ten dzień, gdzie będzie można osobiście zapisać. Dlatego prosiłem panią o wyjaśnienie, o pomoc. Jeszcze raz proszę powtórzyć, jeżeli jest to możliwe, stronę internetową, gdzie należy wejść i dokonać zapisu ucznia do polskiej szkoły.
Dobrze, oczywiście, ja bardzo chętnie powtórzę jeszcze raz. Więc można zarejestrować się na stronie głównej stlouis.waterloocatholicdistrictschool.ca, czyli WCDSB.ca. Tam znajdziemy taką zakładkę Programs and Courses. Pod tą zakładką widnieje też program International Languages. Jest to program, do którego należy nasza szkoła. I jak już wejdziemy w tę stronę, w tę zakładkę International Languages, zobaczymy taką zakładkę Register Now na rok 2015-2016. Tam są wszystkie szkoły, które należą do tego programu i jest tam oczywiście nasza szkoła, Szkoła Języka Polskiego w Kitchener i tam trzeba dokonać rejestracji. Także jak już Państwo wejdą w tę zakładkę, to już będzie można dokonać rejestrację.
No zakładamy, że uda nam się wszystkim wejść w zakładkę.
Dobrze, że się da
zarejestrować,
a jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to serdecznie zapraszamy 12 września do naszej szkoły w godzinach od 9 do godziny 11.30 będziemy przy tych rejestracjach pomagać.
Dziękujemy serdecznie. Dobranoc, pani Małgosiu. No i jak jest było dobrze, udało się. Jest pani bardzo medialna, ma bardzo ładny głos.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Drodzy Państwo, teraz musi Janek Mazur, bo czas nam ucieka. Prosimy cię, Janek.
Może się włączymy.
Jeszcze jedno może, drodzy Państwo, kiedy jesteśmy na antenie, kiedy rozmawiamy. Widziałem, aż 3 telefony dzwoniły w trakcie. Nie możemy podnieść, bo nie mamy specjalnej osoby tu, żeby odbierała telefony. Także bardzo prosimy w momencie, kiedy jesteśmy na żywo na antenie, bo nasze radio jest na żywo. to oprócz mnie telefonować. A w momencie, kiedy ktoś jest na antenie dłużej, możemy w tym czasie odebrać, ale też nie mamy czasu na rozmowy czy wysłuchania Państwa teorii na temat, czym jest wiara, kto jest Pan Bóg. Doskonale wiemy, zajmujemy się tym w tym i nie mamy zamiaru zmieniać naszych poglądów. Dziękuję serdecznie. Teraz już Janek Mazur.
No, kilka minut właśnie na temat Kościoła. Jeżeli ktoś chce posłuchać, prosimy. Jeżeli nie, to proszę zmienić stację radiową. Jest chyba kilkadziesiąt w naszym terenie. Ale w języku polskim jest jedna taka stacja o tej porze. I o późnej porze, tak. Także kilka minut na temat historii Kościoła i tu mam prośbę do księdza Piotra. Jeżeli się pomylę, proszę mnie poprawić, tak po przyjacielsku, ale po programie. Także wróciliśmy już w niedzielnych czytaniach do Ewangelii według Marka, bo poprzednio przez kilka tygodni było z Ewangelii Jana. I jak dzisiaj ktoś słuchał właśnie czytania, to Pan Jezus zawędrował najdalej na północ od Jerozolimy, w okolice dużych miast. To jest tam wspomniane, tak krótko. Zawędrował w okolice Tyru i Sydonu. To są miasta, gdzieś między nimi jest 35 kilometrów. Miasta te obecnie są na terenie państwa Libanu. Sydon, po arabsku Syda, czyli po arabsku Syda, liczy 170 tysięcy mieszkańców, jest trzecim miastem w Libanie, duże miasto. Także można powiedzieć, że Pan Jezus zawędrował na obecne tereny Libanu. W tamtych czasach była to prowincja Imperium Rzymskiego, gdzie większość mieszkańców mówiła w języku greckim. To jeszcze zostało po Aleksandrze Wielkim. I w okolicach Tyru i Sydonu Pan Jezus wszedł do domu, gdzie pewna kobieta, nie Żydówka, Syrofenicjanka, upadła do nóg i prosiła Pana Jezusa, aby wypędził z jej córki złego ducha. I tam powstał, tego oczywiście nie było dzisiaj w czytaniu, i tam powstał piękny dialog pomiędzy kobietą, która była poganką, a Panem Jezusem. I Pan Jezus na koniec rozmowy powiedział, że ze względu na Twoje słowa zły duch opuścił Twoją córkę. I tak czytając Ewangelię, to widzę, że Pan Jezus chyba więcej wyrzucił złych duchów z ludzi, niż uzdrowił z fizycznych chorób. Może kiedyś więcej powiem na ten temat. A dzisiaj słyszeliśmy podczas mszy świętej, kiedy Pan Jezus opuścił okolice Tyru i Sydonu. I tutaj nawiasem mówiąc, Sydon, imię Sidonia właśnie pochodzi od miasta Sydon. Nie jest to imię żydowskie, bo tam niektórzy mówią, że to jest imię żydowskie. Moja siostrzenica, tu kiedyś właśnie była gościem w naszym radiu, jak była jeszcze studentką, to właśnie ma na imię Sidonia. To jest spolszczone Sidonia, a imię, które pochodzi od tego miasta, jest Sydonia. No oczywiście moje imię Jan, to jest imię żydowskie, jak najbardziej. To jest Jan, to jest skrócona forma Johanan lub Jehonan, a po polsku Jan. Jak Pan Jezus wrócił z okolic Sydonu, przeszedł Dekapol, 10 miast z greckiego, czyli deka po grecku to znaczy 10, pulis miasta, Dekapol. I wrócił do Galilei, pięknej Galilei nad Jezioro Galilejskie, w swoje strony. Jak wiemy, tam się wychował w Nazarecie, potem przez jakiś czas mieszkał w Kafarnaum. Mówiłem kilka chyba tygodni na ten temat o Kafarnaum, o mieście, które było, zostały tylko ruiny synagogi. I tam, nad jeziorem, przyprowadzili do Pana Jezusa głuchoniemego. Przypominam, pisze o tym ewangelista Marek. I Marek pisze dokładnie. Marek pisze w Rzymie ponad 30 lat od tamtych wydarzeń. Pisze, jak powiedziałem, dokładnie, i tutaj cytuję. Prosili go, czyli Jezusa, żeby położył na głuchoniemego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efada, to jest zwrot arameński. Marek tłumaczy ten zwrot arameński na grecki, to znaczy jak ksiądz Piotr mówi, otwórz się w języku greckim. Także fragment Ewangelii, ta perykopa, jest dobrym przykładem na to, że ewangeliście Markowi w Rzymie musiał to ktoś opowiadać. Jakiś naoczny świadek tamtych wydarzeń sprzed wielu lat, być może 35. Bo Marek pisał prawdopodobnie swoją Ewangelię przed zburzeniem Jerozolimy, przed 70. rokiem Anno Domini. Także kto był tym świadkiem naocznym, który pamiętał takie szczegóły, jak Jezus spojrzał w niebo, westchnął? To jest wyjątkowa pamięć. Tym naocznym świadkiem był oczywiście rybak z Galilei, Szymon, którego Jezus nazwał Petros, po polsku Piotr, czyli skała. Piotr był od samego początku działalności publicznej przy Panu Jezusie. Jako prosty, niewykształcony człowiek, rybak, patrzył na wszystkie cuda i znaki. I po latach, w Wielkim Babilonie, tak nazywano wtedy Rzym, opowiadał chrześcijanom, nawróconym z pogaństwa, którzy mieszkali w Rzymie. Oni, chrześcijanie z Rzymu, nie znali języka aramejskiego, dlatego Marek tłumaczy, jak wiele innych zwrotów, na język grecki. Na przykład Kalita Kum, dziewczynko, mówię ci, wstań, czy teraz właśnie Fada. Także Piotr opowiadał, Marek spisywał. Jeszcze raz przypominam, że autorzy czterech Ewangelii są anonimowi, to znaczy nie podpisali swoimi imionami Ewangelii, ale zachowały się dokumenty, listy z II wieku, na przykład papiasz, biskup z Hieropolis, jeden z ojców apostolskich, to znaczy bezpośredni następca apostołów. Często byli uczniami apostołów. Podobnie na przykład jak Ignacy Antiocheński, Klemens Rzymski, Polikarp, uczeń Jana, no i oczywiście, o którym wspomniałem, papiasz. Jest to pisarz, który pisał jako pierwszy w swoich listach i on pisał, że autorem pierwszej, najstarszej Ewangelii był Marek, uczeń Pawła, a potem Piotra. I że spisał Ewangelię w Rzymie. To wszystko pisze papiasz. Spisał w Rzymie, będąc przy Piotrze. O tym wspomina święty Ireneusz. A pisma świętego Ireneusza, biskupa Lyonu, zachowały się do dzisiaj. I dzięki nim, listom świętego Ireneusza, wiemy, bardzo dużo wiemy o powstawaniu naszego Kościoła w II i III wieku. Są to najstarsze świadectwa, a zwłaszcza list świętego Klemensa I Rzymskiego do Koryntian. List ten jest najstarszym dokumentem chrześcijańskim. Jest to oryginał z pierwszego wieku, końca pierwszego wieku. Klemens pisał około 95 roku. I oprócz Didache, to jest taki dokument odnaleziony w 1873 roku, jest najstarszym dokumentem. O Didache to na pewno kiedyś przygotuję program. Także jak pisał Klemens list, prawdopodobnie żył jeszcze apostoł Jan. O liście świętego Klemensa Rzymskiego mógłbym mówić godzinami, nawet dłużej. List w pierwszym okresie chrześcijaństwa był czytany nawet przez jakiś czas i był zaliczony do kanonu Nowego Testamentu. Oczywiście to było na niektórych terenach i nie wszędzie. Fragmenty listu świętego Klemensa Rzymskiego są cytowane w katechizmie Kościoła katolickiego. Święty Klemens Rzymski był biskupem Rzymu, był papieżem. Zginął za wiarę za Jezusa w 101 roku. Był, przypominam, pierwszym pisarzem starochrześcijańskim. No i teraz usprawiedliwienie. Tydzień temu oczywiście nie byłem tutaj w naszym programie radiowym, no i nie byłem na mszy świętej w kościele parafialnym w Kitchener. Przez tydzień byłem w Hawanie, na Kubie. To tam, w starych Hawanie, w katedrze, byłem na mszy świętej, odprawianej przez mojego przyjaciela Kubańczyka, młody człowiek. Tym razem na mszy nie było kardynała Kuby, bo zawsze jest, odprawia mszę. Zawsze kardynał ze mną rozmawia, to wspomina pobyt w Polsce, jak był razem podczas pielgrzymki z Janem Pawłem II. I już niedługo Hawanę odwiedzi kolejny papież, bo w 1998 odwiedził Jan Paweł II, potem Benedykt XVI, no i teraz przybędzie Franciszek. Także na Placu Rewolucji będzie msza święta i no na pewno będą ogromne tłumy ludzi. I tutaj pewna uwaga, będą tysiące, może pół miliona, może więcej, ale to nie będą chrześcijanie. To nie będą chrześcijanie. To znaczy, będą to ludzie modlący się, kochający Boga, ale nie chrześcijanie. Bo ci ludzie są nieochrzczeni. Oni czekają na księży, na misjonarzy, są zagubieni. Wiara chrześcijańska, wiara w Pana Jezusa jest pomieszana z santerią, z wierzeniami pogańskimi z Afryki. Obecnie na Kubie jest garstka księży. Jeden z biskupów, kolejny mój przyjaciel, w wieku lat 40, jako magister inżynier, chemik, wyjechał z Kuby, dostał pozwolenie wreszcie, bo się starał wiele lat, pojechał do Belgii, został wyświęcony, od kilku lat jest biskupem. A na mszy świętej w ubiegłą niedzielę w katedrze w Hawanie było może 50-60 osób, w tym kilku turystów. No jest jeszcze kilka otwartych kościołów w Hawanie, ale to można policzyć na palcach jednej ręki, te kościoły. A Hawana liczy 2 300 000 mieszkańców. Także za kilka dni na pewno Państwo zobaczycie w wiadomościach, w telewizji te tłumy ludzi. Tam, nie wiem, tam się mieści do miliona nawet na tym placu. Ale to są ludzie spragnieni dobrej nowiny o Jezusie. Komunizm przez 50 lat zrobił ogromne spustoszenie w kościele katolickim, nie tylko, także i w prawosławnym. No taka jest Kuba, tak jest Kościół. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Janek Mazur. A drodzy Państwo, niech komentarzem do jego wypowiedzi i tutaj naszych będzie właśnie zapowiedziana przeze mnie wykonawczyni młodziutka, która zaśpiewała na święcie dziękczynienia w rodzinie Radia Maryja wczoraj tą oto piosenkę. Państwo, ta młoda dziewczyna ukończyła dopiero w tym roku studia muzyczne w Krakowie. Ojciec Król tak ją wita.
Pięknie. Czy piła wodę z Dunajca, czy co innego? A, no.
Nigdy nie widziałem właśnie tam bisu, bo to jest transmitowane przez telewizję trwam. Chodzi o czas. Za tą piosenkę publiczność zgromadzona przy Nowej Świątyni, przy Nowym Amfiteatrze nie ustąpiła i był bis. Jeszcze raz zaśpiewała, jeszcze fragment, proszę posłuchać. Dla mnie podziw dla młodej osoby, która śpiewa przy okazji akompaniament. Jest to orkiestra Dęta Słącka, wioska mała koło Nowego Sącza. Jak grają młodzi ludzie? Około 200 osób zgromadził dyrektor tej orkiestry i tam ich kształci też w szkole muzycznej. Proszę posłuchać. Jeszcze raz. Niebywałe.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż
Państwo zauważyli, można zaangażować młodzież i wychowywać się prawidłowo. Oto dowód na tej miejscowości Łącko. Jaka partia na saksofonie, proszę posłuchać. No, lepszą wersję zaśpiewał tylko oczywiście Czesław Niemen. Oglądałem kiedyś w Opolu występ córki Natalii Niemen. No, nie byłem tak zachwycony, jak jestem zachwycony tą młodą piosenkarką. Też młoda góralka. Śmiesznie to wygląda, drodzy Państwo, zespół kapela z Łącka, ubrani w stroje góralskie, muzycy ubrani w stroje góralskie, akompaniuje tak. Jestem z tych czasów, kiedy pamiętam występ zespołu Akwarele, który akompaniował Czesławowi Niemenowi. Brzmi bardzo podobnie. Wiem, że ma na imię Ania, tylko to tyle. A teraz już prosimy Dorotę.
Witam Państwa serdecznie. Ja zapraszam na kolejny odcinek Niebezpieczne Związki Bronisława Komeckiego, Wojciecha Sumlińskiego. Przypomnę Państwu spotkanie z podkomisarzem Wojciecha, podkomisarzem policji 3 grudnia 2006 roku w Darłówku. Przeglądnął już pierwszą teczkę, którą mu dał podkomisarz, przeanalizował, 20 godzin pracy, jest bardzo wykończony. I sam, którym Wojciech Sumliński, mu jeszcze przypomnę Państwu, ta książka, każde zdanie Sumliński, kiedy pisał, analizował je po 27 razy, tak on mówi dokładnie, ponieważ za każde zdanie, które jest w tej książce, może być, gdyby było nieprawdą, gdyby można było się tam czegoś czepić, czyli ono musi być bardzo dobrze napisane i musi być potwierdzone, mógłby być posądzony i wzięty do sądu i by z tego sądu nigdy nie wyszedł. Czyli jeżeli do tej pory Bolesław Komorowski i nikt go nie bierze do sądu, to każde słowo w tej książce jest prawdą i nikt nie może tego podważyć. Wojciech Słowiński mówi, że tego, na co nie miał dokładnych wiadomości, nie napisał, znaczy nie miał wystarczająco udokumentowanych, nie wpisał, a wie o wiele więcej.
Coś musi być w tym, dlatego że będąc, przepraszam się, przerywam, będąc w Polsce, odwiedziłem wiele empików. No i ta książka jest na 6., 7. miejscu, w niektórych 6. najlepiej sprzedających się książek też. To ona była wstrzymana w czasie wyborów prezydenckich i teraz została, ponownie pojawiła się w tym, no i proszę. Jakoś nikt spraw nie robi żadnych panu Słowińskiemu.
Zobaczycie państwo, bardzo cierpliwie będziemy przeglądać te jego strony, że gdyby tego, czego dotknął Słowiński w swoim życiu, kiedy zaczął zajmować się tą sprawą i podkomisarz, który go zaprasza do Darłówka, to mu daje sprawę pro civili do rozpatrzenia jako dziennikarzowi, to są sprawy bardzo trudne. Sam Słomliński pisze w tej książce takie zdanie, że nie należę do strachliwych, lecz wiem, kiedy trzeba się bać. Najlepsza ku temu okazja nadarza się wówczas, gdy człowiek dowiaduje się, że ma do czynienia z czystym złem. A ja miałem właśnie się zdecydować, by na własne życzenie mieć z czymś takim do czynienia. Czyste zło. Czyste zło, to ja myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy, to jest dotknięcie już ducha. To może już ksiądz Piotr więcej powiedzieć. Czyste zło, bo człowiek na świecie, człowiek, który żyje, nie jest całkowicie zły. Czystym złem jest tylko szatan. Więc Wojciech Słomiński dotyka spraw i rzeczy już duchowych i ludzi, którzy są opanowani. Więcej na ten temat mogą egzorcyści powiedzieć i mówią o egzorcyści, o tak zwanym perfekcyjnym opętaniu. I to już w historii, to jest inna sprawa. Ale posłuchajmy. Wojciech Słomiński, który takimi sprawami się zajmuje, po co? Dlatego, żeby pokazać nam, żebyśmy zrozumieli po 89 roku, w jakiej sytuacji jest Polska i kto naprawdę nią rządzi, dlaczego doprowadzono, została do ruiny gospodarka, wszystko po kolei. Także posłuchajmy jego dojścia do tej sprawy. Rozdział się nazywa Nigdy się nie poddawaj. Jest to rozmowa, dalej jest w Darłówku z podkomisarzem. I tu jest wyjaśnione, dlaczego podkomisarz właśnie jego wybiera. Czułem potrzebę snu, jak zresztą wszyscy ludzie. Po dwóch kolejnych, nieprzespanych nocach, 10 godzin odpoczynku, a nawet 8 prawdopodobnie byłoby wystarczające, abym się odnalazł. Być może trudno byłoby mnie posądzić o optymizm w tych okolicznościach, ale z pewnością byłbym zdolny do myślenia, analizowania, a mój umysł osiągnąłby normalną, niską w ocenie niektórych moich przełożonych, ale najwyższą, na jaką go było stać, sprawność. Niestety, nie było mi dane 10 godzin nawet snu. Obudziłem się w samo południe, a dokładnie to wyrwał mnie ze snu podróżny budzik. W pokoju było ciepło i duszno. Jedno spojrzenie w lustro potwierdziło stan mego zupełnego wyczerpania. Wyglądałem okropnie. Twarz blada, nieogolona, przekrwione, pokrążone oczy. Szybko odwróciłem głowę. Nie lubiłem takich widoków. Pomyślałem, że jeden rzut oka na moją twarz odstraszyłby każdego agenta ubezpieczeniowego, który chciałby mi sprzedać polisę na życie. Wziąłem szybki prysznic, ogoliłem się, włożyłem czarny marynarski golf, takie spodnie i szedłem na dół. Nadkomisarz siedział w kuchni przy suto zastawionym stole. Oczy miał czyste, wypoczęte, a policzki rumiane. Patrząc na niego, czułem się okropnie. Odniosłem wrażenie, że patrzy na mnie przyjaźniej niż kilkanaście godzin wcześniej. Jak się czujesz? Zapytał z troską, chyba nawet szczerą. Rozumiałem, że w pytaniu kryła się zawolowana opinia na temat mojego wyglądu. Bywało lepiej. Chyba mam gorączkę, ale dam sobie radę. A to co? Wskazałem na nakryty stół. Nie chciałem cię budzić, ale zrobiłem śniadanie. To wszystko dla ciebie. Na wypadek, gdybyś chciał zaryzykować i spróbować kuchni amatora, dorzucił ze śmiechem. Gigantyczne śniadanie złożone z jajek, mięsa, szynki, serów, 3 różnych rodzajów chleba i bez mała galonu kawy spożywałem w milczeniu. Jedzenie było znakomite. Może i nadkomisarz był kucharzem amatorem, ale gdyby kiedyś chciał zrzucić policyjny mundur, którym go zresztą nigdy nie widziałem, bez wątpienia miał przed sobą kulinarną przyszłość. Podziękowałem za wyśmienity posiłek, podczas którego gospodarz nie przerwał mi ani razu i poprosiłem odrobinę ginu z tonikiem. Nie za wcześnie? Zapytał z przyganą w głosie. Spróbowałem się uśmiechnąć, ale efekt nie był wart wysiłku. Zazwyczaj nie zaczynam dnia od tego, ale spałem niespełna 4 godziny, a poprzedniej nocy nie spałem wcale. To dla pobudzenia moich czerwonych krwinek, powiedziałem tonem usprawiedliwienia. Jasne. Szare brwi uniosły się na milimetr. Jego umiejętność powstrzymywania ciekawości zasługiwała na najwyższy podziw. No więc tak naprawdę, jak się czujesz? Powtórzył pytanie, wręczając mi napełnioną szklankę. Okropnie. Mam wrażenie, że się zaraz rozsypię. I tak też wyglądasz, przyznał szczerze. Jakieś wnioski po wczorajszym dniu? Zagadnął, kończąc wątek mojego samopoczucia. Cicho i szybko powiedziałem o swoich przemyśleniach po całodziennej lekturze zawartości pierwszej steczek. Opowiedziałem tak dużo, że nie chciałem opowiadać więcej, zwłaszcza o moich podejrzeniach względem pułkowników Łangowskiego, Isakowskiego oraz ministra Komorowskiego. Jedno było gorsze od drugiego. Kiedy skończyłem, przetarł oczy i oburącz przesunął powoli po wysokim czole. To, co mówisz, jest niezwykle interesujące. Zastanawiam się tylko, czy powinienem się w to pchać, przerwałem mu w pół zdania. Dlaczego? Żyję wystarczająco długo, by mieć wątpliwości, czy uda się kiedykolwiek postawić tych ludzi przed sądem. Oczy nadkomisarza zwęziły się. Nie mogę cię zmusić, ale posłuchaj. To najpoważniejsza sprawa, jaką zajmowałem się w życiu. Tu nie chodzi o rozjechanie kota, ale o ludzi na szczytach władzy. Jeżeli nie dla takich spraw warto być dziennikarzem śledczym, to dla jakich? Jeżeli nie uda się nam nagłośnić tej historii, będzie pozamiatane. Przekonywanie mnie, że woda jest morska, jest zbyteczne. Z czysto dziennikarskiego punktu widzenia to kapitalna historia. Zastanawiam się po prostu, czy nie przeceniasz moich możliwości. No i czy moja praca nie będzie zwyczajnym marnowaniem czasu i niepotrzebnym ryzykiem. Po prostu przejrzyj te materiały do końca. Gospodarz nie dawał za wygraną. Jestem na początku drogi, ale widzę jasno, że mam podjąć sprawę, z którą nie poradziła sobie najmocniejsza agenda policyjna w tym kraju. Jesteście tak zwanym polskim FBI i nie daliście rady. A kim ja jestem? Nie daliśmy rady, bo nie wolno nam zajmować się działalnością kontrwywiadowczą, a jestem prawie pewien, że tu tkwi clue tej łamigłówki. WSI i ABW takie możliwości miały, ale nie zrobiły nic i nic już nie zrobią. I kto ci do cholery powiedział, że będziesz w tym sam? Milczałem. Oczywiście, zrobisz jak zechcesz. W tej robocie nie dają medali, ale wierzę, że w każdej sytuacji najważniejsze jest, by nigdy, przenigdy, milion razy nigdy po prostu się nie poddawać. Czułem się coraz bardziej nieswoje. Tak naprawdę decyzję już podjąłem, ale potrzebowałam jeszcze chwili, by się w niej utwierdzić. Nadkomisarz nie dawał mi jednak luksusu w postaci czasu do namysłu. Chciałam już mieć tę rozmowę za sobą. Wiesz dobrze, że nigdy się nie poddam i zrobię, co trzeba. Wiem. W towarzystwie mojego gospodarza spędziłem 5 godzin, by późnym wieczorem poświęcić na uporządkowanie notatek. Cała historia w trakcie naszej rozmowy zaczęła nabierać przejrzystości. Pokazywała, jak bardzo rzeczywisty wizerunek wojskowych służb informacyjnych oraz najważniejszego polityka, który służb tych bronił, z konsekwencją godną lepszej sprawy odbiega od wizerunku wykreowanego. Dochodziła 20, gdy sięgnąłem po drugą teczkę wypełnioną aktami śledztwa prowadzonego przez oficerów polskiego FBI, czyli Centralnego Biura Śledczego. Jej lektura potwierdzała, że choć każdy polityk ma swojego trupa w szafie, to Bronisław Komorowski miał całe cmentarzysko. Z całościowej analizy zebranego materiału wynikało, że minister był na bieżąco informowany przez podległe mu służby o sytuacji na Wojskowej Akademii Technicznej. I mimo to nie tylko nie podjął żadnych działań, które położyłby kres pandemonium, ale wprost przeciwnie. Usuwał przeszkody, które powstawały na drodze działalności procywili. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego ustalili, że Rosjanin posługujący się personaliami Igor Kopylow, czyli organizator procesu wyłudzania ogromnych kredytów bankowych na rzecz procywili, współdziałający z wojskowymi służbami informacyjnymi i grupą pruszkowską, miał niezbędne pełnomocnictwa wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do zapoznawania się z pracami badawczymi na Wojskowej Akademii Technicznej, sięgającymi nawet tajemnic państwowych. Świadkowie potwierdzili, że Igor Kopylow regularnie kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem, który z kolei, według relacji tych samych świadków, miał dostęp do Bronisława Komorowskiego. Kopylow był też inicjatorem faktoringu zwanego systemem satelitarnym, który polegał na zakładaniu fikcyjnych spółek na fałszywe tożsamości lub na tzw. ludzie słupy w zamian za określoną gratyfikację. Osoby te bądź firmy zaciągały kredyty w bankach, głównie w czwartym właśnie oddziale PKO Banku Polskiego w Warszawie. Po krótkim czasie spółki wtedy ogłaszały bankructwo lub upadłość, a zarazem potem upadały spółki, które poręczały im kredyty, jak korporacje Adar, Petimpex, Persley Company Limited, Kipron, Czok, Qmar czy Glicor. Wszystkie te spółki były kapitałowo i osobowo powiązane z Igorem Kopylowem. Kwota wyłudzeń dokonanych tylko w ten sposób przekroczyła 100 milionów złotych, a przecież był to tylko drobny zakres działalności Procywili. Pieniądze transferowano z Polski za pośrednictwem korporacji Adar i Parsley Company Limited zarejestrowanej na Cyprze do państw byłego Związku Radzieckiego, głównie Rosji. Przykład takiego działania stanowiła umowa w sprawie zakupu jachtu motorowego przez Adar od firmy Parsley o wartości 6 milionów dolarów. Adar zawarła umowę z Wojskową Akademią Techniczną na leasing jachtu na 6 lat, której łączna wartość wynosiła 36 milionów złotych plus podatek VAT. Jednak już kilka miesięcy później zawarto kolejną umowę leasingu tego samego jachtu, której wysokość określono na 21 milionów złotych plus VAT. Wartość każdej z tych umów była zatem wyższa od wartości jachtu, który po okresie leasingowania i tak miał pozostać własnością Persley. W tym samym czasie Adar za pośrednictwem Wojskowej Akademii Technicznej kupił od Parsleya platformę wiertniczą za 125 milionów dolarów. Z uwagi na fakt, iż pieniądze wypłacone w wyniku obu umów za jacht i za platformę miały zostać wysłane na to samo konto w banku na Cyprze, stanowiły one prostą i szybką drogę do wytransferowania pod osłoną wojskowych służb informacyjnych ponad 130 milionów mafijnych dolarów poza polski system bankowy. Niezależnie od skutków finansowych, jakie wynikały z powyższych kontraktów, umowy te zawierały również klauzule umożliwiające kontrahentowi dostęp do informacji stanowiących co najmniej tajemnicę służbową. Dotyczyło to przede wszystkim możliwości wglądu w budżet i bilans finansowy Wojskowej Akademii Technicznej, w tym zakres i budżet finansowania prac naukowych, badawczych oraz wdrożeniowych na zaopatrzenie sił zbrojnych i Komitetu Badań Naukowych. Nie mniej, nie więcej oznaczało to, iż posługujący się kilkoma tożsamościami, powiązany z obcym wywiadem, międzynarodowy przestępca Igor Kopylow mógł otrzymywać informacje o stopniu zaawansowania ściśle tajnych prac badawczych oraz o procesach ich wdrażania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ustalono, że szczególnie interesował go nowoczesny system rakietowy. Tuż przed odebraniem śledztwa przez Wojskowe Służby Informacyjne oficerom Centralnego Biura Śledczego, czyli tuż przed przerwaniem śledztwa, prowadzący je policjanci próbowali dociec, jak to możliwe, że Bronisław Komorowski, który o działalności Igora Kopylowa był informowany na bieżąco i miał tej kwestii pełne rozeznanie, nie zrobił kompletnie nic, by położyć jej kres. Odbierając śledztwo policji, Wojskowe Służby Informacyjne nie dopuściły do pełnego zrealizowania tego wątku śledztwa. Konkluzja oficerów Centralnego Biura Śledczego odnosząca się do tego fragmentu śledztwa była jednoznaczna. Wojskowe służby informacyjne, które odpowiadały za kontrwywiadowczą osłonę technologii rozwijających w ramach projektu badawczych na Wojskowej Akademii Technicznej, same przekazały je w obce ręce. Zdaniem prowadzących śledztwo oficerów Centralnego Biura Śledczego, kluczowymi postaciami, których działania bądź zaniechanie działań doprowadziły do takiej sytuacji, a nadto do wyłudzenia z VAT z Wojskowej Akademii Technicznej setek milionów złotych, byli kierujący resortem szef Ministerstwa Obrony Narodowej Bronisław Komorowski, generał Andrzej Amelianczyk oraz zastępca komendanta Wojskowej Akademii Technicznej do spraw ekonomiczno-organizacyjnych, pułkownik Janusz Łada. I ten ostatni, przekraczając zresztą swoje uprawnienia, wyraził pisemną zgodę na założenie rachunku bankowego w 4. oddziale Banku PKO Polskiego w Warszawie, do czego upoważniony był tylko komendant Wojskowej Akademii Technicznej, a następnie założył w tym oddziale rachunek udzielający przy tym pełnomocnik do korzystania z konta osobowym powiązania z procywili. Na tak funkcjonującym koncie bankowym dokonano, poza ewidencją Wojskowej Akademii Technicznej, szeregu operacji dotyczących fikcyjnych transakcji gospodarczych pomiędzy KAPWAT i licznymi firmami, m.in. Budomix, Transatlantic Finance Division, Korporacja Adar, Glicor, Sikura, Qmar czy Nasz Dom. Co ciekawe, pułkownik Łada zataił przed Urzędem Kontroli Skarbowej fakt istnienia tego konta, ułatwiając tym samym przeprowadzenie operacji służących do dokonania wyłudzeń. Przeprowadzane transakcje uwiarygodniały przed bankami kooperujące z Wojskową Akademią Techniczną firmy, co z kolei skutkowało zaciąganiem kolejnych kredytów, które nigdy nie zostały spłacone. Tylko na tej jednej operacji, kooperując z procywili, banki straciły ponad 72 miliony złotych, z kolei na współpracy z Wojskowej Akademii Technicznej tylko jednego banku, 4. oddział PKO BP w Warszawie, stracił kolejnych 113 milionów złotych. Przy takim poziomie defraudacji, rzecz jasna, trudno było zamieść sprawę pod dywan, a więc, jak to zwykle w takich razach bywa, poświęcono najsłabsze ogniwo. W zamian za skompromitowanego pułkownika Janusza Ładę na stanowisko zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej do spraw ekonomiczno-organizacyjnych oddelegowano pułkownika Wojskowej Służby Informacyjnych Romualda Miernika, byłego zastępcę dowódcy oddziału 36 zarządu 3 WSI, w którym powstał specjalny zespół operacyjny do spraw malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej. W opinii policyjnych oficerów prowadzących śledztwo w sprawie procywili, pułkownik Miernik utrudniał im pracę jak tylko mógł. Po wzięciu urzędu regularnie meldował osobom zaangażowanym w działalność fundacji o wszystkich posunięciach prokuratury i Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie śledztwa na Wojskowej Akademii Technicznej. Podejmował też kroki zmierzające do skierowania postępowania prokuratorskiego na boczne wątki. W efekcie jego działań m.in. przeprowadzono przeszukanie u pułkownika rezerwy Krzysztofa Biernata, prezesa Centrum Innowacji i Technologii Wojskowej Akademii Technicznej. Pułkownik Biernat podjął szereg działań mających udowodnić bezzasadność dokonanego u niego przeszukania, włącznie z wykorzystaniem swoich politycznych koneksji. Informacja ta była popłoch wśród prowadzących procedurę, powstało bowiem realne zagrożenie interwencją z zewnątrz i możliwością przeprowadzenia śledztwa w sposób rzetelny. W ocenie kierownictwa procywili uznano, iż jak to ujęto wewnętrznie notatce, należy domniemywać, iż przedmiotową sytuacją mogą wiązać się pewne naciski ze strony osób powiązanych z elitami rządzącymi. Spowodować one mogą określone reperkusje w śledztwie. O uzyskanych danych należy poinformować grupę operacyjną zarządu 3 WSI oraz prokuraturę okręgową. I powyższa notatka, do której dotarli oficerowie Centralnego Biura Śledczego prowadzących śledztwo, dobrze obrazowała relację zarządu 3 WSI z prokuraturą okręgową w Warszawie prowadzącą śledztwo w sprawie malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej i stanowiła potwierdzenie, że prokuratura odgrywała podrzędną rolę względem wojskowych służb informacyjnych, które miały zadbać, by sprawa została wyciszona, a następnie umorzona. I tak też ostatecznie się stało. To są trudne rzeczy, na pewno bardzo skomplikowane i nad tym się trudził Sumliński i na to wszystko ma dowody. Każde zdanie, które tutaj jest ujęte i to jest bardzo skomplikowane, czyli widzimy teraz ten cały proces, a on w dalszych, dalszych kartach tej książki pokazuje, jak wielkie były te malwersacje i ten kraj był ograbiony. A tak naprawdę to WSI, to byli oficerowie, a to, co mówił jeszcze na poprzednim odcinku, co było mafia pruszkowska, to byli tylko żołnierze i wykonawcy. Ale faktycznie ludzie, właśnie ta postać, Igor Kopylow, trzeba o niej zapamiętać, bo jeden z informatorów, który go przestrzega i mówi mu właśnie, to jest kluczowa postać właśnie w tej organizacji, Z chwilą, kiedy tylko mu to powiedział, wjeżdżając w Zarówka, zginął. Także to są bardzo skomplikowane sprawy i Polska właśnie z tym walczy. To jest to, co dzieje się nie poprzez media, my tego się nie dowiemy. Możemy się dowiedzieć od tego jednego dziennikarza Sumińskiego, Wojciecha Sumińskiego, który został wierny, bo takich dziennikarzy z nim, którzy zaczęli to dziennikarstwo śledcze, było wcześniej wielu, niestety wszyscy poszli na drugą stronę, na Słowiańcy. On został jedyny. Także mamy dobrego świadka i informatora, także kto chce, to się może dowiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę i żegnam serdecznie.
Czerwony, zielony, niebieski, żółty zostaną rozprowadzone we właściwych proporcjach. Także kolor czarny i brunatny, także szary i fiolet oraz biel, bo żadnego nie może z nich zabraknąć.
Stare dobre małżeństwo. Proszę mi nie zawracać głowy humanitaryzmem. Mam rodzinę na wyspie Kos, w Atenach i na Peloponezie. Jedna moja kuzynka jest żoną greckiego policjanta, a mąż drugiej pracuje w urzędzie miejskim, pracownik samorządowy. Mam także rodzinę w Rzymie. Mnie kitu się nie da wepchać. Mam wiadomości z pierwszej ręki, kuzynki mi opisują, co mają pod oknami. Znam też języki obce i umiem czytać ze zrozumieniem. W takiej sytuacji nie dam się wziąć na zmanipulowanie zdjęcia uchodźców, na których są głównie kobiety. Porażająca większość tych ludzi w realu to młodzi faceci, którzy zachowują się roszczeniowo oraz agresywnie. W ich kulturze takie zachowanie jest przyjęte, nawet pożądane, bo islam, czy w ogóle tamten rejon świata, tak kształtuje postawę męską. W zderzeniu z naszą kulturą może być tylko bum. Jeżeli więc pani chce pomagać, to przecież może pani zaprosić na swój koszt z 10 syryjskich rodzin i z nimi się zająć we własnym domu. Jest pani wolnym człowiekiem. Wie pani, co pani robi. Proszę bardzo, śmiało, nasze prawo pozwala na zapraszanie gości z Afryki czy Bliskiego Wschodu i ich utrzymywać. Proszę ogłosić zbiórkę darów w internecie. Mam dwa wolne koce, to wesprę pani inicjatywę. Jest to, drodzy Państwo, odpowiedź jednej dziennikarki, która ukazała się, Iwona Konieczna, na artykuł, który się ukazał w Gazecie Wyborczej jednej z dziennikarek, która tam nawołuje. Tam już jest taki lewicowy klan, którą dominują tego typu ludzie. I poprzez media współpracujące z nimi próbują wyprzeć nacisk na to, żeby jak najwięcej emigrantów przyjąć z tych stron. Dalsza część tego artykułu. Tak w ogóle, ogólnie protestuję, ponieważ pani działalność jest niebezpieczna dla moich interesów. Nie życzę sobie nieopanowanych poza kontrolą przemian w moim otoczeniu. Zwłaszcza, że naszym problemem podstawowym jest Ukraina oraz Putin, który zaczął marsz na zachód. Czego ani pani, ani Europa nie życzycie sobie wiedzieć. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia u nas tych ludzi, których pani nazywa uchodźcami. Miałbym jednak znacznie mniej uwagi na ten temat, gdyby zwolennicy przyjęcia tych uchodźców nie operowali kłamstwem historycznym. Na przykład na temat Iranu w 1942 roku, a może po prostu nie znacie historii waszego kraju i opowiadacie takie głodne kawałki w dobrej wierze oraz nieprawdą na temat stanu polskiej gospodarki, a także nazywali rzeczy po imieniu, to są imigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy. Nie należy szemrować kłamstwem, tylko postawić sprawę jasno, uczciwie. A w tej sprawie ugarstwo ugoni ugarstwo. Za bardzo państwo się przyzwyczailiście do manipulacji. Albo działacie w dobrej wierze, lecz w niewiedzy, jak jest, to znaczy ktoś wami manipuluje. Bez względu na powody państwo nie szanujecie inteligencji oraz wiedzy i doświadczenia życiowych tych, z którymi rozmawiacie. Dlaczego nie mówicie o akcji łączenia rodzin? Przecież prawodawstwo europejskie to zaleca, to jest obligatoryjne, co oznacza, że jak przyjmiemy jednego człowieka, to on ma prawo ściągnąć rodzinę. To jest dalszych 10 osób. Takie rachunki są zrobione we Francji. Jeśli więc teraz zgodzimy się wziąć 20 tysięcy ludzi, to jest realna zgoda na 200 tysięcy ludzi, a z tego, co słyszałem, mowa o 81 tysiącach wyjściowo. Podobno uchodźców ma być co najmniej dwa razy więcej niż jest, a jest ich 800 tysięcy, z czego nasza kwota to około 5,6%. Czyli po akcji łączenia rodzin mówimy o prawie milionie obcych, w większości muzułmanów, w ciągu najbliższych 3-5 lat. Od razu ich przecież nie ściągną, trochę to zajmie. W przeciwieństwie do pani myślę dalekowzrocznie oraz systemowo. To znaczy umiem operować kilkoma wskaźnikami naraz. Jak oni się utrzymają w kraju, który jest w ekonomicznej zapaści, zadłużony na 3 biliony? Nie ma na emerytury dla własnych obywateli, nie ma własnego majątku narodowego oprócz lasów. Po wyjeździe 3 miliony własnych emigrantów ma 15% bezrobocia, a tym także strukturalnego powyżej 20%. My nie potrzebujemy przecież ludzi do pracy. Niech jadą tam, gdzie jest praca. No a przecież podstawowy problem z tą ludnością jest taki, że oni nie pracują. Nie pracują jako grupa społeczna procentowo w żadnym europejskim kraju, w którym mieszkają od lat. To nie jest inwestycja społeczna, tylko rozsadnik przestępczości oraz klienci opieki społecznej, syndrom wyuczonej bezradności. Nasze wsie post-PGR-owskie nie zostały nauczone odpowiedzialności za własny los w ciągu 26 lat. A pani chce socjalizować ludzi innej narodowości i religii, których zasady zakładają hermetyczność i nieasymilowanie? Chce pani być lepsza od Francuzów z ich kolonialnymi doświadczeniami z Algierii i Senegalu, czy od Brytyjczyków? Jaki jest odsetek dzieci i młodych kobiet w tej grupie, która do nas jedzie? Niech mi pani powie. Bo w tej grupie, którą rzekomo pani Miriam wyrwała bohatersko spod kul, część tych ludzi już wróciła do Syrii, czyli po te straszne kule. Było 27% dzieci, osób poniżej 18 roku życia. Małych dzieci było bardzo mało. To są dane oficjalne Straży Granicznej. Dziwna sprawa, jak na wielodzietne rodziny syryjskie i uchodźców, którzy chroniąco mają najważniejszego. W Iranie w 1942 roku, jak już jesteśmy przy tym, były takie proporcje. 3 cywilów, głównie kobiety lub dzieci, na jednego faceta w wieku poborowym, zdolnego do noszenia broni. Tak wyglądają prawdziwi uciekinierzy, proszę pani. Zawsze i na całym świecie. Ci nasi to nie byli uchodźcy, tak nawiasem, tylko ludność cywilna sojusznika. Rząd polski, przejęta przez Brytyjczyków od drugiego sojusznika ZSRR w ramach międzynarodowej umowy anglo-polsko-rosyjskiej. Tak to formalnie wyglądało. Nikt nie uciekał przez Morze Kaspijskie łódkami, zaczynając po drodze współuciekinierów, zarzynając. Arabowie, Persowie czy Syryjczycy nie byli stroną w sprawie ani jako jakikolwiek naród, ani jako jakiekolwiek państwo. Nic nie zawdzięczamy tamtemu światu czy rejonowi. Innymi słowy, nie mamy też żadnych rachunków z Afryką. Brytyjczycy zrobili bardzo dobrą statystykę w Iranie. Wręczyli nam zresztą za to rachunek w 1945 roku. To nie, że nie była żadna pomoc humanitarna, tylko usługa. Ja tu mam przed sobą na komputerze. Podczas II wojny światowej Brytyjczycy za stacjonowanie polskiego lotnictwa wystawili nam rachunek 68 milionów dolarów po kursie z 1939 roku. Około miliarda dolarów obecnie. Anglicy odebrali należność w polskim złocie zdeponowanym w Londynie. To warto wiedzieć. Polecam, żeby pani coś przeczytała na temat Iranu, zanim zacznie pani sądzić innym niedouczonym jakąkolwiek tanią propagandę o naszych zobowiązaniach wobec świata. Proszę poczytać o tysiącach ludzi, kobiet i dzieci, które via Iran trafiły tam, jak Angole osiedliły na terenach, gdzie szalała mucha tsetse. Nie było wody, za to chleba ani lekarstw i na terenach byłego obozu koncentracyjnego dla burów. Chyba, że pani się zgadza, żeby w identyczne warunki u nas trafili teraz ci Syryjczycy. Ale z kolei ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na katastrofę humanitarną w Polsce, bo pani działania tym się właśnie skończą. Katastrofą humanitarną. Taki będzie pierwszy efekt, a potem będzie niechęć przyjezdnych do nas i rozbuchana roszczeniowość. Tak działa ludzka psychologia. W tej sprawie mieszają ludzie, którzy być może mają wielkie serce, ale mały rozum. Gdzie pani da mieszkanie tylko tym 20 tysiącom ludzi? Przecież wielu Polaków nie stać na własne mieszkanie. Wsadzi pani tych uchodźców do namiotów i daje im łopatę do odśnieżania okolicy oraz walonki, czy jak? A jak w zimie będziemy mieli mrozy po minus 25 stopni, to co pani zrobi z tymi ludźmi? Pójdzie im parzyć rumianek, jak dobra ciocia w tych ich barakach? Będzie pani bronić dobrego imienia naszego kraju, jak zaczną pisać o polskich obozach koncentracyjnych dla nieszczęsnych uchodźców? Będzie się pani poczuwać do obowiązku, bo ja mam roboty po pachy, z rozsupływaniem kłamstw dotyczących II wojny światowej. Jak zapewni pani szkołę dzieciom, jak pani te dzieci chociaż nauczy polskiego, skąd pani weźmie nauczycieli? Przecież PO zlikwidowała szkoły. Sześciolatki mają naukę na zmiany. Jak w latach 50. szkoły są przepełnione. Skąd pani weźmie opiekę lekarską, także specjalistyczną? Przecież nasz system opieki medycznej jest niewystarczający dla nas samych. Po wyjeździe 3 milionów ludzi. Nikt nie marzy o poziomie europejskim w tym względzie dla własnych obywateli. Ludzie czekają na operację po 2 lata. Teraz mają czekać po 2,5. Bo pani jest młoda, zdrowa i ma dobre serduszko dla małych dzieci z Afryki. Jak pani to zamierza zrobić? Jak pani będzie zwalczać lokalne choroby, które ci ludzie ze sobą przywiozą? Na całym świecie z tym jest problem, a czy tacy dobrzy ludzie jak pani nie informują, bo i po co? Jak pani będzie zwalczać obrzezanie kobiet, zabójstwa honorowe i przemoc wobec kobiet w tej kulturze? Da im pani do poczytania wysokie obcasy? Czy powachluje pani tych ludzi konwencją antyprzemocową? Czy pani opiekowała się kiedyś chociaż psem ze schroniska? Czy pani wie, ile z zachodu kosztuje wyprowadzenie go na prostą, ucywilizowanie? Pani nie rozumie kosztów społecznych realnych? Nie mówię nawet o zwykłych materialnych tej operacji. Przecież to są ludzie, na Boga, to ludzie. Mają znaczenie więcej sfer do wyprostowania niż półdziki pies, którego ktoś bił. Pies, który spędził życie przywiązany do budy. To jest problem z wyobraźnią przestrzenną. Ludzie to nie są kawałki papieru, ani bity. Te głupoty, które pani wypisuje, nic nie kosztują, ale my mówimy o ludziach, których nie jesteśmy w stanie realnie zaoferować nawet takich warunków pobytu, jak ma u nas domowe bydło. Jak szanuję ludzi w przeciwieństwie do pani? Wiem cokolwiek o ich potrzebach. Wiem, co to jest odpowiedzialne dla drugiego człowieka. Poza tym, jak mawiają Chińczycy, jeżeli komuś uratowali życie, jesteś do końca życia za niego odpowiedzialny. Tak właśnie jest w tym przypadku. Przecież oni tu zostaną, bo w Afryce wojna jest ciągle, od lat 60. i narasta. My nie mówimy o akcji humanitarnej typu zawieść wodę i pampersy. My mówimy o implantowaniu setek tysięcy przyszłych obywateli. Artykuł jest bardzo ciekawy, oczywiście nie starczyło mi czasu. Zachęcam Państwa do przeczytania go, można go znaleźć w internecie. Proszę mi nie zwracać głowy humanitaryzmem. A teraz już na zakończenie żegnamy się z Państwem. Chciałem Państwu jeszcze fragment koncertu tercetu egzotycznego przedstawić, taki trochę odmłodzony tercet egzotyczny. Żegnamy się z Państwem już serdecznie, czas ucieka. Dobranoc Państwu. Żegnają Państwa
Dorota Jorz, dobranoc.
Jan Mazur, dobranoc.
A ja też życzę błogosławionej niedzieli, tych ostatnich godzin. No i na 1 maja, Labor Day. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i z Bożym błogosławieństwem, ksiądz Piotr.
Wszystkiego dobrego, drodzy Państwa, do następnej audycji o późnej porze, przyszłą niedzielę. Dobranoc Państwu.